Budowanie wartości akcjonariuszy. 30 kwietnia 2008. Wartość pozyskiwana z firmy przez jej pracowników i kierownictwo okazuje się znacznie przewyższać tę budowaną dla właścicieli. W marcu tego roku miałem okazję wysłuchać wykładu Schema Sundera, profesora z Yale University. I choć wykład ten, poświęcony problematyce ładu korporacyjnego 1, dotykał wielu ważnych wątków, chciałbym tutaj zająć się tylko jednym z nich. Profesor potwierdził zasadność rozpatrywania organizacji biznesowej jako szczególnego związku wielu osób o różnych interesach, mającego charakter kontraktowego przymierza. Na jego mocy poszczególne osoby wnoszą do firmy różne wartości. Właściciele i pożyczkodawcy, kapitał, pracownicy i menedżerowie, pracę, klienci, gotówkę, rząd i społeczność, publiczny serwis i wsparcie, by w zamian korzystać z zasobów firmy. Na pozór nie ma w tym nic szczególnego. Jednak, gdy weźmie się pod uwagę to, co kto z firmy wynosi, wrażenie ulegnie zmianie. Dość upowszechniony jest pogląd, że najwięcej z firmy wynoszą jej właściciele. Ale czy tak jest w istocie? Profesor dowodził, że bardziej niż właściciele korzystają z funkcjonowania firmy jej pracownicy i kadra zarządzająca, a kluczowym beneficjentem okazują się sami klienci. Pokazał to na przykładzie Microsoftu i korzyści, jakie uzyskują miliony jego klientów dzięki oprogramowaniu. Ku zaskoczeniu niektórych słuchaczy, korzyści te zostały oszacowane o parę rzędów wielkości wyżej niż efekty pracowników i akcjonariuszy Microsoftu. Spróbujmy na to popatrzeć przez pryzmat finansów korporacyjnych. Jeśli założymy, że ceny na rynku są w miarę efektywne i odzwierciedlają rzeczywistą wartość oferowanych towarów, to klienci firmy otrzymują ekwiwalentną wartość w postaci kupowanych towarów, produktów czy usług. Z kolei wartość sprzedaży uzyskiwanej przez firmę z natury rzeczy będzie większa niż jej poszczególne elementy kosztowe. Nie inaczej będzie z płacami i wszelkimi elementami kompensaty za pracę, jaką uzyskują pracownicy oraz zarządzający firmą. W normalnych warunkach ich kontrybucja nie powinna przekraczać wartości sprzedaży firmy, dla której pracują. A co z wartością budowaną dla akcjonariuszy, opierając się na wycenach spółek z przejęć kapitałowych? Ich rynkowa wartość. Jeśli nawet przekracza wartość rocznej sprzedaży przedsiębiorstwa, to raczej niewiele, a przecież firmę kupuje się nie dla rocznego, lecz wieloletniego efektu. Nawiasem mówiąc, spekulacja giełdowa na drobnych pakietach akcji wcale nie musi oddawać tej relacji i to w żadnej skali. Co więcej, jeśli się nawet zdarzy, że wartość firmy będzie większa niż roczna kompensata załogi przedsiębiorstwa za jej pracę, to w układzie wieloletnim będzie już zgoła inaczej. Pracownicy otrzymają zwykle więcej niż właściciele. Jeśli zważyć na sumę wypłat uzyskiwanych przez każdą z tych grup interesu, skąd zatem utarty pogląd, że największym beneficjentem firmy są jej właściciele, akcjonariusze bądź udziałowcy? Teoretycznie za cel przedsiębiorstwa dość powszechnie przyjmuje się budowanie i maksymalizację wartości akcji, która ma prowadzić do bogactwa ich właścicieli. Owa wartość, mierzona ceną akcji, nie zależy tylko od zysków spółki. Wyznaczają ją rozłożone w czasie dochody i zwrot z akcji oraz ryzyko, jakie niesie ze sobą każda taka inwestycja. Próby poszerzenia tej perspektywy budowania wartości poprzez włączenie w pole widzenia niekoniecznie spójnych interesów kierownictwa, pracowników, klientów, dostawców i innych osób w zasadzie kończą się na zaleceniach ochrony dobrobytu wymienionych interesariuszy spółki przy zachowaniu dominacji jej właścicieli. Spółka i jej akcjonariusze mogą się bowiem spodziewać długoterminowych korzyści dzięki pielęgnacji i ochronie pozytywnych relacji ze swoimi interesariuszami. Bynajmniej nie oznacza to zalecenia maksymalizacji wartości tych ostatnich. A jednak, paradoksalnie, zarówno wartość kreowana przez firmę dla jej klientów, jak i wartość pozyskiwana z firmy przez jej pracowników i kierownictwo okazują się znacznie przewyższać tę budowaną dla właścicieli, przynajmniej w kategoriach wypłaty brutto. Chociaż, jak pokazuje profesor Schram Sunder, wynik netto też nie pozostawia wątpliwości. Autor jest wykładowcą Warsaw Illinois Executive MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownikiem naukowym w SPIS im. L. Koźmińskiego.